Na początek tej katechezy proponuję fragment z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeżeli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, dzisiaj przechodzimy już bezpośrednio do wyznania wiary. I dzisiaj chcę mówić o poszukiwanym ojcostwie. Dlaczego? Ponieważ wydarzyło się kilka wieków coś, co zachwiało całą równowagą. A mianowicie rewolucja francuska zabiła ojca, uśmierciła ojca. Przynajmniej tak jej się wydawało. Doskonale wiecie, że jednym z haseł rewolucji francuskiej było pojęcie braterstwa, fraternité. I teraz tak, rewolucja francuska wprowadziła pojęcie braterstwa i żeby to pojęcie weszło w całości, zabiła ojca. I pomyślcie sobie, co się dzieje między synami, między córkami, jeśli zabije się ojca. Gdzie nie ma ojca, tam ludzie przestają być dla siebie braćmi i stają się rywalami, konkurentami, a w końcu stają się dla siebie wilkami. I zobaczcie, co się dzieje po kilkuset latach. Co się dzieje, kiedy zabije się ojca? Po pierwsze, zabójstwo ojca niszczy element twórczy. Dlaczego twórczy? Wszak bez ojca nic z aktu poczęcia, a więc ze stworzenia. Jak zabije się ojca, to nie ma stworzenia. Po drugie, zabójstwo ojca niszczy element porządkujący, coś, co wprowadza porządek. A mianowicie brakuje punktu odniesienia. Czyli zabija się historię, zabija się tradycje i zabija się wartości przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zobaczcie, co się dzieje dzisiaj. Idziemy dalej. Zabójstwo ojca niszczy element jednoczący, bo przecież całe rody, całe domy zbierały się wokół głowy, wokół ojca. On był taką siłą jednoczącą wszystkich. Jak trzeba było iść na wojnę, to szli z ojcem. Jak trzeba było iść do pola, żeby uprawiać, to szli z ojcem. Oczywiście ubrano to w oskarżenie o patriarchalizm, czyli że tylko ojcowie rządzą, jakby nie było w historii rządzenia matek. Też takie były. I teraz zobaczcie, o co chodzi. Jak się wytnie element ojca z rzeczywistości, czyli wytnie się to, co nazywamy męstwem, to, co nazywamy podejmowaniem decyzji i to, co nazywamy ponoszeniem odpowiedzialności, to mamy, krótko rzecz biorąc, wykastrowanego ojca. Czyli niezdolnego do tego, żeby przekazać życie. I teraz pomyślcie sobie, co się dzieje w naszym społeczeństwie. Ilu ludzi tak naprawdę jest mężnych, czyli stających po stronie prawdy? Ilu ludzi umie podejmować i podejmuje decyzje i podejmuje odpowiedzialność za te decyzje. I teraz zobaczcie, jeżeli rewolucja francuska zabiła ojca i to, co jest z tym związane, to po to, żeby zabić w człowieku jego męstwo, jego podejmowanie decyzji i jego odpowiedzialność. Wiecie, w jakim celu? Bardzo prostym. Bo takiego człowieka, który nie podejmuje decyzji i nie podejmuje odpowiedzialności, można łatwiej manipulować. I stąd, jak się pyta świat, albo ludzie wierzący, jeśli mają taką odwagę, gdzie upatrywać osłabienia wiary albo zaniknięcia wiary, ja to nazywam, upatrujmy to w zabójstwie ojca. I to zabójstwie ojca za życia. Bo wiecie, z reguły majątek, spadek, to się dzieli dopiero po śmierci ojca. Przypomnijcie sobie historię syna marnotrawnego. Kiedy poszedł do ojca i mówi, daj mi część należną. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że ojciec jeszcze żył. Czyli zabił ojca za życia. I tak samo zrobiła rewolucja francuska, przynajmniej próbuje to zrobić do dzisiaj. Zabić ojca za życia, przejąć jego majątek, przejąć jego spadek i roztrwonić. Bo tak naprawdę, jeśli zabijemy ojca, to rozrywają się wszelkie więzi między nami. Zobaczcie na historię ludzkości. Skąd tyle wojen, skąd tyle nasienia Kaina, który morduje swego brata? Skąd tyle zła na świecie? Skąd, jeśli nie z tego, że nie ma między nami relacji? To, co czytałem na początku, no. Jeśli ty w drugim człowieku nie widzisz brata i siostry, to go zabijesz. Idziemy dalej. Jeśli zabijemy ojca, rozbijają się między nami więzi. A pamiętacie w drugiej katechezie, jak mówiłem, że wiara to w pierwszym rzędzie jest więź między Bogiem a człowiekiem. Bardzo intymna, bardzo osobista, bardzo bliska, czyli moja rozmowa z Panem Bogiem, moje bycie z Panem Bogiem. Uśmiercenie ojca powoduje także zniknięcie wzoru ojcostwa. Dzisiaj się mówi o rodzinach patologicznych, no, że ojcowie nie są ojcami, że dają zły przykład i tak dalej. Ale czy tylko w rodzinach patologicznych? Nie oskarżam ojców, tylko zastanawiam się, skąd czerpią wzór swojego ojcostwa. Albo jeszcze głębsze i pierwotniejsze pytanie, czy kiedykolwiek się zastanawia taki facet, co znaczy być ojcem? Co znaczy począć życie? Co znaczy wziąć odpowiedzialność za poczęte życie? Dlatego też, moi drodzy, skoro się zabije ojca, to nie ma rodzenia i nie ma odpowiedzialności. I znowu popatrzmy na dzisiejszy świat, jak to wygląda. Dlaczego jednak zatytułowałem poszukiwane ojcostwo? Ponieważ ja myślę, że ojcostwo nie zostało zabite, bo ojca nie zabito, bo to jest niemożliwe. Myślę, że zostało zagubione. I dlatego, skoro zagubione, to można je odnaleźć, szukać. I dlatego trzeba powrotu do ojca, do jego domu. Pamiętacie, jak się modlimy? No, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Od razu adresujemy, gdzie on jest. Od razu adresujemy, do kogo się zwracamy i gdzie on przebywa. O perspektywie życia wiecznego mówiliśmy ostatnim razem. Bo tam trzeba powrócić, ale żeby powrócić, to trzeba wyruszyć w drogę. Znowu powracam do obrazu syna marnotrawnego, gdzie, zobaczcie, wszystko stracił, znalazł się między świniami, nawet nie mógł jeść tego, co świnie jedzą. I co? I w pewnym momencie odkrywa, że przecież jest dom ojca. Że tam słudzy mają co jeść. A ja jestem przecież synem tego ojca. I postanowił powrócić. Bez tego postanowienia, czyli bez podjęcia decyzji, będzie siedział między świniami do końca życia i w końcu będzie jadł to, co jedzą świnie. Bo głód go tak sponiewiera. Trzeba wyruszyć do domu ojca, aby odkryć jego działanie i jego oczekiwanie. Bo tak naprawdę to idziemy w kierunku kogoś, kto na nas czeka z otwartymi ramionami, kto wygląda, kto wyciąga swoje ręce, żeby nas przyjąć do domu. Nawet jak przyjdziemy jako żebracy, nawet jak przyjdziemy jako ci, którzy stracili całą majętność, cały spadek, który obrali, zabijając wcześniej swego ojca. I dlatego pierwszym krokiem w kierunku odkrycia jest wyznanie wiary. To, co mówimy na początku. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego. I spójrzmy na dary, by zobaczyć, jak ten Ojciec na nas działa, czy co nam daje, jak nas obdarowuje. Po pierwsze, wierzę w Stworzyciela nieba i ziemi. Centralną treścią jest to, że Bóg jest Stwórcą, a całe stworzenie jest owocem radości, mocy i miłości Boga, który jest dawcą życia i który tym życiem dzieli się z człowiekiem. I dzieli się wszystkim, co posiada. Dzieli się samym sobą. Dlatego też, jak patrzymy na stworzenie, które nas otacza, jeśli mamy na to czas i cierpliwość i przede wszystkim pokorę, to odkrywamy, że stworzenie jest z miłości i dla miłości. Pan Bóg ze swego serca stworzył cały świat i na końcu stworzenia mówi piękne słowa: wszystko było bardzo dobre i wszystko było bardzo piękne. I kiedy to stworzył, oddał to wszystko w ręce ludzi. Powiedział: to jest wasze, to jest do waszej dyspozycji, abyście osiągnęli zbawienie. Dlatego myślę, że trzeba o wiele szerzej otworzyć oczy i w konsekwencji buzię na ten świat, który nas otacza. Często człowiek ma przytępiony słuch, przytępiony wzrok, jest ślepcem, jest głuchym, ponieważ robi wszystko, żeby ten świat do niego nie przemówił, ten świat stworzony, o którym mówię. Przerażające jest, jak się idzie w górach i się widzi ludzi, którzy idą ze słuchawkami na uszach. W górach. I to nie mówię o Krupówkach, tylko mówię o górach. Nie mówię o wejściu w Tatrach, żeby tam gdzieś wejść na takie, wiecie, gdzie to można chodzić sobie powolutku 5 na godzinę i się to daleko nie zajdzie, tylko trzeba do góry wejść, na szczyt. I ze słuchawkami na uszach. I to jest to, żeby odkryć kogoś, kto mnie kocha, to trzeba odkryć to, co on mi daje. I pomyśl sobie, czy ten świat, który cię otacza na co dzień i ten świat, który widzisz czasami, gdzie się wyrwiesz z domu, jedziesz w góry, jedziesz nad jezioro, jedziesz nad morze, czy gdziekolwiek indziej, czy to jest twoje, czy to jest od ciebie. Stary Testament nazywa Boga Ojcem, dlatego, że jest Twórcą świata. Czytamy w Księdze Mądrości: z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcy. Wiecie o tym doskonale, zasada jest bardzo prosta. Patrzysz na dzieło, to mniej więcej kojarzysz jego Twórcę. Mniej więcej kojarzysz jego Twórcę. I kiedy patrzysz na dzieło stworzenia, kiedy się przyglądniesz najmniejszemu kwiatu na łące, tak z bliska, kiedy weźmiesz, nie wiem, Biedronkę na palec, żeby zobaczyć, co to jest za stworzenie, to zaczynasz myśleć. Zaczynasz się zastanawiać. Nie wiem, czy lubicie obserwować różne dziwactwa ze stworzenia. Warto. Naprawdę warto. I to nie trzeba jechać nie wiadomo gdzie. Nie trzeba jechać do egzotycznych krajów, żeby zobaczyć rzeczy tak piękne, o których nam się nie śniło, albo dokładnie, których nie widzimy, ponieważ nie patrzymy, ponieważ nie dostrzegamy. I dlatego, kochani, zobaczcie, jeżeli zabijemy Ojca, to nasz wszechświat zamienia się w taki grajdołek. No. Jak byliście nad morzem, to wiecie, że tam z reguły jest taka wydzielona, malutka plaża, bardzo płytka dla dzieciątek, no, żeby się nie potopiły. No. A my w naszym życiu czasami mam wrażenie, jak mówimy o Bogu Stwórcy, to właśnie zamykamy się w takim grajdołku, taplamy się w takim, wiecie, na pół metra po kostki i mówimy, że ja pływam w morzu, że ja pływam w morzu. No na pewno pływasz w morzu, tylko nie wiadomo czego. Bo żeby pływać, trzeba wejść o wiele głębiej. Trzeba to zobaczyć. I dlatego, kochani, jak mówimy o Panu Bogu Stwórcy, To nie zakładajcie z góry, że nie wiadomo, kto to stworzył i tak dalej, tylko trzeba się przyjrzeć zarówno mikro, jak i makrokosmosowi. Na YouTubie możecie znaleźć filmy, są dwa filmy, makrokosmos i mikrokosmos. Kto nie oglądał, niech sobie włączył też na pierwsze 5 minut. Myślę, że wytrzyma do końca. Film bez słów. Warto zobaczyć. Przechodzimy dalej. W tym stworzeniu, ja nie wiem, czy ktokolwiek właśnie kiedykolwiek zastanawiał, że nikt na świecie nie stworzył i raczej nie stworzy takiej kamery, jaką jest oko ludzkie. Nikt na świecie nie stworzy takiego komputera, takiego twardego dysku, jakim jest nasz mózg. Nikt. Dlaczego Stary Testament nazywa Boga Ojcem? Dlatego, że jest stwórcą człowieka. I czytamy taki tekst u świętego Pawła w liście do Efezjan. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa według postanowienia swej woli ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Nie wracam do tekstów z Księgi Rodzaju, które mówią o tym, że Bóg nas stworzył i że dał nam tchnienie życia. Tylko wracam do tego, co już wyszło kiedyś na naszej katechezie, że Ojciec wybrał nas przed założeniem świata. Jeszcze się nie poczęliśmy, a już byliśmy w Jego zamyśle. A już byliśmy w Jego zamyśle miłości. Jest Ojcem, ponieważ zawiera z nami przymierze. Przymierze, czyli to jest coś takiego, że Pan Bóg w swoim wielkim miłosierdziu mówi, że ja Ci będę błogosławił. I błogosławi. Nawet jak my zrywamy to przymierze. Nawet jak my się odwracamy. Bo każdy grzech, każda głupota, którą robimy, to jest nic innego jak zrywanie przymierza z Panem Bogiem. Tylko co jest ważne? Bóg zawiera z nami przymierze i przez to stajemy się pierworodnymi. Nie wiem, czy znacie pojęcie pierworodny. Czyli ten, który przejmuje cały spadek. Bo dawniej nie było tak jak teraz, że cały kształt dzieli się na wszystkich. Dawniej pierworodny przejmował wszystko. I Bóg, zawierając z nami przymierze, sprawia, że stajemy się pierworodni, czyli wszystko do nas należy. Zresztą przypomnijcie sobie słowa znowu z przypowieści o synu marnotrawnym i ten starszy brat, który przyszedł, nie chce wejść do domu, jest obrażony i ojciec do niego wychodzi i mówi mu: synu, dziecko moje, wszystko moje jest twoje. Wszystko moje jest twoje. Pan Bóg wszystko stwarza, a jednocześnie wszystko utrzymuje w istnieniu. To, co już wam mówiłem, pomyślcie sobie, jaki największy cud dzisiaj się wydarzył. Największy cud, jaki się wydarzył, to jest to, że otworzyliśmy rano oczy. Że się obudziłem. To jest największy cud. Chyba, że ktoś miał jeszcze większe w międzyczasie. Kiedy mówimy o Panu Bogu Ojciec, to w języku wiary wskazujemy na dwie rzeczy. Po pierwsze, skoro Ojciec, to znaczy, że jest początkiem wszystkiego. A po drugie, z tym byciem początkiem wszystkiego wiąże się dobroć i miłująca troska. I tutaj, moi drodzy, ta dobroć i miłująca troska obejmuje wszystkie dzieci. I w Starym Testamencie mamy pokazaną tkliwość Pana Boga. Wręcz można to nazwać obrazem macierzyństwa. Pan Bóg kocha nas jak swoje dzieci. Jest tak blisko nas, jak matka, która nosi dziecko w swoim łonie. I oczywiście język wiary czerpie z ludzkiego doświadczenia rodziców, którzy w pewien sposób są dla człowieka pierwszymi przedstawicielami Boga. Jak dobrze wiemy, niestety doświadczenie mówi, że rodzice ziemscy są omylni i mogą zdeformować oblicze ojcostwa i macierzyństwa. Dlatego ciągle trzeba przypominać, że Bóg przekracza to, co my mamy w swojej głowie na temat mężczyzny, na temat kobiety, na temat ojca, na temat matki. Bo nikt nie jest ojcem tak jak Pan Bóg. Zacytuję wam z 49 rozdziału proroka Izajasza pewne słowa. Mówi Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach, twe mury są ustawicznie przede mną. I to jest, moi drodzy, największa obelga, jaką możemy skierować w kierunku Pana Boga. Powiedzieć mu, że mnie opuścił. Bo to, że niewiasta opuszcza dziecko swego łona, to już przestało dziwić w naszych czasach, niestety. To już przestało dziwić. Natomiast Pan Bóg nigdy nie zapomina o nas. I ten niesamowity obraz: oto wyryłem cię na obu dłoniach. Czyli pomyśl sobie, że na dłoniach Pana Boga, tutaj, w tym miejscu, jest wyryte twoje imię. I za każdym razem, kiedy Bóg patrzy, to pamięta o tobie cały czas. I teraz dzisiaj ludzie się tatuaże sobie na różnych częściach ciała robią, bo się zakochali, bo kochają kogoś na śmierć i życie. Tylko później trudno ten tatuaż usunąć, bo się okazało, że to nie była ta miłość. No. Się zastanawiam, kiedy będzie można robić tatuaże na mózgu. Może wtedy coś by zostało na wieki wieków. No. I tak dalej. No. I zobaczcie, to jest coś forma tego. No. Bóg nigdy nie zapomniał o tobie. Dam wam przykład pewnej dziewczyny, którą poznałem w wakacje. Dziewczyny, która była opętana. I w tej walce duchowej, kiedy były kolejne egzorcyzmy nad nią, ona się bała, że zapomni o Panu Jezusie. I przyszła na kolejny egzorcyzm, miała ręce zabandażowane, dłonie zabandażowane. No to egzorcysta się nie pytał, co i jak, tylko spokojnie sobie prowadził dalej egzorcyzmy. Póki na następny raz po miesiącu przyszła, już miała odbandażowane. I się pyta jej: Kasiu, co ci się stało? I ona mu pokazała, tak mu tylko pokazała ręce. Wiecie, co miała wyryte na rękach? Jezus. Żeby nie zapomnieć, że to On ją wyzwolił i wyzwolił. Tak samo Pan Bóg ma te, na tych dłoniach. Jak wam nie pasuje ten obraz, to sobie spójrzcie na krzyż i na wyciągnięte ręce Pana Jezusa. Przybite, żeby czasami się nie zamknęły, żeby czasami nie zapomniał. Na pewno nie zapomni. To jest sygnał dla nas, że wyryłem twoje imię na obu dłoniach. I dalej obraz Ozeasza. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode mnie, a składali ofiary Baalom i bożkom palili kadzidła. A przecież ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem, oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. Zobaczcie, jaki obraz. Jak macie młodsze rodzeństwo, a jak nie macie, to gdzieś tam w rodzinie i tak dalej, na pewno gdzieś może wam się udało zobaczyć małe dziecko, które zaczyna chodzić. Znaczy chodzić, nie przesadzajmy. No. Poruszać się na dwóch nogach. Przewraca się, kołysze i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie tą troskę rodzica, który idzie za dzieckiem i pilnuje, żeby nie spadło, żeby go w odpowiednim momencie chwycić. I Bóg o tym mówi. Ja uczyłem chodzić Efraima. I dalej mówi, podnosi do swego policzka niemowlę. To jest bardzo ważny gest u Hebrajczyków, u Żydów. A mianowicie, jak się podnosi dziecko, ojciec, jak podnosi dziecko do góry i do policzka je przykłada, to znaczy, to jest moje dziecko, to jest mój syn, to jest moja córka. I tak Bóg robi z każdym z nas. A obraz schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go, to myślę, że nikomu nie muszę tłumaczyć. Chodzi o karmienie. Matka, która bierze dziecko, przykłada do piersi, aby się najadło, aby miało siły, aby wzrastało. I jeszcze jeden obraz, nie wiem, czy to nazwać dowodem miłości, czy też desperacji, bo przyszedł taki moment, że Bóg umiłował świat tak bardzo, że dał swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak, Ojciec dał swojego Syna, aby każdy, kto przychodzi do Niego, miał życie wieczne. I dlatego, moi drodzy, czytaliśmy dzisiaj na koniec tego fragmentu Ewangelii z Mateusza: bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. To jest motto, bo dziecko ma i chce naśladować swojego Ojca. Nawet jeśli mu to wychodzi nieudolnie, szczególnie na początku, to chce i nie zraża się. I mówię znowu, wyobraźmy sobie, jak dziecko stawia pierwsze kroki, tą niepewność dziecka. Ale mimo wszystko, jak klapnie, to się podnosi. I znowu, i znowu, i znowu. Po to, żeby chodzić. Po to, żeby poznawać coraz bardziej świat. Nawet jak się poobija, nawet jak będzie miał siniaki, on chce naśladować Ojca. Ojciec sprawia, czytaliśmy, że słońce wschodzi nad dobrymi i złymi, że deszcz pada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych, bo Ojciec kocha każde dziecko miłością nieskończoną i bezwarunkową. I tutaj wielkie larum, jak to możliwe, że Bóg jest niesprawiedliwy, jak może sprawiać, że słońce świeci nad złymi, że deszcz pada na złych i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, niech każdy spojrzy na siebie. Niech każdy spojrzy na siebie. Bo gdybyśmy przyłożyli tą naszą miarę twierdzenia, że Ojciec jest niesprawiedliwy, że Ojciec jest niedobry, bo złych też kocha, to gdzie byśmy się my znaleźli? Gdzie byśmy się my znaleźli? I teraz chcę podjąć ten jeden temat, że bo wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. No właśnie, czasami mam wrażenie, że my wierzymy, ale nie wiadomo, w jakiego my Boga wierzymy, bo na pewno nie we Wszechmogącego. A my takiego mamy Ojca, który może naprawdę wszystko. To, co słyszeliśmy w Nazarecie, dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. To znaczy, dlaczego tak mało wierzymy we wszechmoc Pana Boga? Bo my się uważamy za wszechmogących. Tylko z tym, że w tej naszej wszechmocy co chwilę uderzamy głową w ściany. I to tak zdrowo, że ledwo się później da pozbierać. I zobaczcie, ja to zawsze mówię, i to jest takie coś niesamowitego w Kościele Wschodnim, prawosławnym czy grekokatolików. To jest coś niebywałego. Ja to zawsze wspominam, jak w Rzymie byłem na studiach i byłem na takim mszy w seminarium. No, wczesna pora, wcześniej niż te nasze roraty. No to byłem na tej mszy świętej. Wiadomo, wszyscy ospali tak lekko, zaćmieni, bo to już taka jeszcze świt i tak dalej. Natomiast jak przyszło w liturgii, przyszedł drugi moment, w którym zaczęła się modlitwa pańska, to ja przeżyłem szok, bo zobaczyłem 80 chłopa, którzy w jednej sekundzie, gdzie tam w ułamku sekundy, było widać, że są dumni z tego, że mają takiego Ojca. Te wyprostowane postacie, plecy, które się prostowały, głowy, które dumnie się podnosiły do góry i potężny głos, który się wydobywał z ich serca, z ich ust, że takiego mamy Ojca. Wszechmoc Boża jaka jest? Po pierwsze, jest powszechna, bo Pan Bóg wszystko stworzył, wszystkim rządzi i wszystko może. On jest Panem Wszechświata i On jest władcą historii. Czyni wszystko, co zechce. No właśnie. Czyni wszystko, co zechce, na co mu człowiek pozwoli. I dlatego ta wszechmoc Pana Boga jest miłująca, jest naszym Ojcem i On ciągle powtarza: ja będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie poznać Ojca. Jak nie będę synem, jak nie będę córką przed Nim, nigdy nie będzie moim Ojcem. I potem ta Jego wszechmoc jest bardzo tajemnicza. Wiecie dlaczego? Ponieważ wszechmoc Pana Boga można rozpoznać tylko i wyłącznie w słabości. mówi święty Paweł, że moc w słabości się doskonali. Zobaczcie, ile razy przechodzimy próbę wiary. Ile razy nam się wydaje, że Pan Bóg milczy. Ale też zobaczcie, w jakże tajemniczy i sposób objawiła się wszechmoc Pana Boga w dobrowolnym uniżeniu, czyli śmierci i zmartwychwstaniu Jego Syna. Tego Syna, którego nam dał w akcie desperacji, czy w akcie miłości. Wydał Go nam w nasze ręce. Dla Boga nie ma nic niemożliwego, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, jak Maryja wołała, kiedy przyszła do domu Elżbiety i Zachariasza. Czyli, jeżeli mówimy o Wszechmocy Pana Boga, to musimy też mówić o słabości. Posłuchajcie z pierwszego listu do Koryntian. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. Wiecie, bo my tak sobie myślimy, że jak ktoś jest wszechmocny, to może sobie na wszystko pozwolić i nam może na wszystko pozwolić. Ale ja sobie myślę, że dziwny to byłby ojciec, gdyby na wszystko pozwalał swoim dzieciom. Dlaczego? Bardzo prosty taki przykład, wiecie. No dajcie małemu dziecku gwoździa i daję wam 98% pewności, że wsadzi tego gwoździa do kontaktu. Tak, ono nie wie, co to jest, ale będzie próbowało z ciekawości. I głupi jest taki ojciec, który bawi się tak z dzieckiem. Bo może je znaleźć na ścianie, jako makatkę po drugiej stronie. I jak nie wsadzi w uziemienie. I teraz zacytuję wam słowa z Ewangelii Łukasza, które mówią: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej ojciec. I chciałbym odwrócić trochę tą wersję Łukasza i zapytać się, zadać retoryczne pytanie, czy jeśli dziecko jest głodne i chce kamień do jedzenia, bo jest głupie, to czy ojciec poda mu kamień? Czy jeśli dziecko będzie chciało się bawić jadowitym wężem, czy ojciec poda mu tego węża? Czy jeśli dziecko będzie chciało sobie igrać ze skorpionem, czy poda mu tego skorpiona? Bo moi drodzy, tak mi się wydaje, że my chcielibyśmy, żeby Pan Bóg był do naszych posług, żeby ojciec był do tego, co my chcemy, żeby spełniał nasze zachcianki i nasze kaprysy. A to nie jest wszechmogący ojciec. Tylko to jest uległy ojciec. Ojciec, który zamiast wychowywać, to daje się manipulować swoim dzieciom. I dlatego trzeba wiedzieć, o co prosimy. A jak prosimy, to trzeba też oddać się do dyspozycji ojca. Trzeba mieć posłuch umiłującego ojca. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, kiedy się mówi o wszechmocy Pana Boga, to jest to, że wszechmogący oznacza słaby. Znowu powracam do obrazu Ojca Miłosiernego z Łukasza, z 15 rozdziału. I wiecie doskonale, że przebaczenie po ludzku oznacza słabość. Kto przebacza, to znaczy, że jest słaby, jest oznaką słabości. Tymczasem okazuje się, że miłosierdzie jest największym darem. Przebaczenie Boga jest wyrazem Jego potęgi, Jego wszechmocy. Czytamy tak w jednej prefacji: ty nieustannie wzywasz grzeszników do odnowy w Twoim duchu i najpełniej objawiasz swoją wszechmoc w łasce przebaczenia. Pomyślcie sobie o pytaniu Piotra: Panie, ile razy mamy przebaczyć, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? A ja się pytam Pana Boga: Panie Boże, Ojcze mój kochany, ile razy mi jeszcze przebaczysz? I tak sobie myślę, to co powiedziałem na początku o rewolucji francuskiej, która zabiła ojca, która zabija ojca, która próbuje zniszczyć ojcostwo, czyli próbuje zniszczyć wszelkie więzi międzyludzkie, to pytam się, czy to przypadek, że tak bardzo mocno przez siostrę Faustynę światu objawiło się Boże Miłosierdzie, czyli najpiękniejszy obraz ojca, to co jest istotą ojca. Bo istotą ojca, moi kochani, nie jest to, że nam daje to czy tamto, tylko istotą ojca jest to, że nam przebacza. Za każdym razem, kiedy wracamy, on nas przygarnia. Za każdym razem, kiedy poprosimy o przebaczenie, on to przebaczenie nam daje. I tutaj sięgnijcie, moi drodzy, jak będziecie mieli chwilę czasu, żeby się zastanowić nad tym, co mówimy, kiedy odmawiamy modlitwę pańską. Że tam naprawdę dotykamy nieba i ziemi. I w tym dotykaniu nieba i ziemi obejmujemy naszego Ojca. Jeszcze raz chcę powtórzyć te słowa z Jana. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. I w tym momencie wiara jest odpowiedzią człowieka na dar Ojca. Jaką jest odpowiedzią? Pozwólcie, że zacytuję siostrę Faustynę. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest moja odpowiedź wiary. Oddaję to, co najcenniejsze, Jego Syna, bo On mi go dał. Przyjmuję dar wcielenia i narodzenia. Przyjmuję dar śmierci i zmartwychwstania. Przyjmuję i składam w ręce Ojca. To moje coś, to moje nic, bo wiem, że tylko to mogę Mu oddać. I to będzie tematem następnej katechezy. Właśnie Syn, którego otrzymujemy. Za niecały tydzień, za kilka dni, za 10 dni będziemy rozważać tajemnicę Bożego Narodzenia. Przyjścia Syna, wcielenia i narodzenia. Tak Bóg umiłował świat, że ten Syn przyszedł, wcielił się i narodził.